Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Boost Your Brain – The New Art and Science Behind Enhanced Brain Performance to poradnik popularnonaukowy Majida Fotuhi, neurologa i badacza zajmującego się pamięcią.
Starzeniem oraz sprawnością poznawczą. Książka należy do nurtu publikacji o zdrowiu mózgu, ale jej cel wykracza poza samo zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym.
Autor przedstawia sprawność umysłową jako obszar, na który można oddziaływać przez codzienne nawyki, kondycję fizyczną, sposób odżywiania, sen, ćwiczenie uwagi i aktywność intelektualną. Istotne jest przy tym odejście od przekonania, że pamięć i koncentracja są niezmienne albo wyłącznie zdeterminowane przez wiek czy geny.
Fotuhi tłumaczy dostępnie, dlaczego mózg pozostaje plastyczny i dlaczego stan układu krążenia, metabolizm oraz styl życia wpływają na jego działanie.
Nie jest to podręcznik szybkich sztuczek pamięciowych. To raczej próba połączenia wiedzy neurologicznej z praktycznym planowaniem zmian, które mogą wspierać jasność myślenia, uwagę i długofalową odporność poznawczą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sprawność mózgu jako wynik wielu powiązanych nawyków. Główną perspektywą książki jest traktowanie wydajności mózgu jako rezultatu wielu współdziałających elementów, a nie jednej cudownej techniki.
Fotuhi wiąże pamięć, koncentrację i szybkość przetwarzania informacji z ogólnym stanem organizmu oraz z jakością codziennych zachowań. Takie ujęcie ma ważną konsekwencję.
Osoba, która chce poprawić funkcjonowanie poznawcze, nie powinna ograniczać się do krzyżówek, aplikacji treningowych czy suplementów. Musi spojrzeć także na ruch, dietę, sen, poziom stresu i stopień intelektualnego zaangażowania. Autor przedstawia mózg jako narząd biologicznie zależny od dopływu tlenu i składników odżywczych, równowagi metabolicznej oraz regularnej stymulacji.
To pozwala wyjaśnić, dlaczego doraźne metody zwykle dają ograniczone rezultaty, jeśli reszta stylu życia działa w przeciwną stronę.
Wartością tej koncepcji jest również jej realizm. Nie obiecuje ona identycznej poprawy każdemu człowiekowi, ani nie sprowadza inteligencji do pojedynczego wyniku testu. Zachęca natomiast do oceny własnych słabszych punktów, np. braku snu, małej aktywności albo rozproszonej uwagi i do wprowadzania zmian możliwych do utrzymania.
W tym sensie poprawa pracy mózgu jest procesem systemowym, wymagającym konsekwencji, a nie jednorazowym projektem. Po drugie, ruch fizyczny i krążenie jako fundament pamięci.
Przecież szczególne miejsce zajmuje aktywność fizyczna, ponieważ zdrowie naczyń i wydolność krążeniowa są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem mózgu.
Fotuhi, jako neurolog, podkreśla znaczenie ochrony struktur uczestniczących w uczeniu się i pamięci, zwłaszcza hipokampa. Rozumowanie jest proste, choć nie uproszczone.
Mózg ma wysokie zapotrzebowanie energetyczne, więc przewlekle niekorzystny stan układu krążenia, brak ruchu czy zaburzenia metaboliczne mogą obciążać zdolności poznawcze.
Regularny wysiłek nie jest zatem przedstawiany wyłącznie jako sposób na lepszą sylwetkę. Ma być elementem higieny neurologicznej.
Autor łączy ruch z poprawą przepływu krwi, kontrolą czynników naczyniowych i warunkami sprzyjającymi plastyczności mózgu. Ważne jest też praktyczne przesłanie.
Największe znaczenie ma regularność oraz dopasowanie aktywności do wieku, zdrowia i aktualnej sprawności, a nie sporadyczny, bardzo intensywny trening.
Taka perspektywa pomaga odróżnić interwencję opartą na stylu życia od obietnicy natychmiastowego podniesienia ilorazu inteligencji.
Ćwiczenia mogą wspierać uwagę i pamięć, lecz nie zastępują diagnostyki medycznej, leczenia chorób naczyniowych ani profesjonalnej pomocy przy wyraźnych problemach neurologicznych.
Książka kieruje uwagę na to, że troska o serce i naczynia jest jednocześnie troską o długoterminową sprawność umysłu. Po trzecie, sen. Odżywianie i metabolizm w codziennej ochronie mózgu. Fotuhi omawia również biologiczne warunki, bez których trudno oczekiwać stabilnej koncentracji i sprawnej pamięci. Sen oraz żywienie nie stanowią w tym podejściu dodatków do treningu umysłowego, lecz część jego podstawy.
Niedostateczny lub nieregularny sen może osłabiać czujność, uczenie się i zdolność utrwalania informacji.
Z kolei sposób jedzenia wpływa na czynniki metaboliczne i naczyniowe, które w dłuższej perspektywie mają znaczenie dla mózgu.
Autor nie sprowadza tej kwestii do pojedynczego produktu rzekomo poprawiającego pamięć. Ważniejszy jest wzorzec obejmujący odżywcze posiłki, kontrolę masy ciała oraz ograniczanie zachowań sprzyjających problemom sercowo-naczyniowym.
Takie stanowisko odróżnia naukową profilaktykę od marketingu tzw. wzmacniaczy mózgu. Mechanizm jest tu pośredni, ale konkretny.
Mózg korzysta z organizmu, który stabilnie zarządza energią, ciśnieniem, poziomem glukozy i regeneracją nocną. Gdy te procesy są rozregulowane, ćwiczenie pamięci może nie zniwelować ich skutków. Praktyczna wartość książki polega na łączeniu tych zależności w jedną całość.
Czytelnik ma rozumieć, że poprawa wydajności poznawczej wymaga nie tylko więcej bodźców, lecz także lepszych warunków regeneracji.
Jednocześnie rozsądna interpretacja tej rady nie powinna prowadzić do samodzielnego leczenia poważnych bezsenności, depresji, cukrzycy czy zaburzeń pamięci,
które wymagają konsultacji ze specjalistą.
Po czwarte, trening poznawczy jako ćwiczenie uwagi, pamięci i nowych umiejętności. Istotnym wymiarem programu przedstawianego przez Fotuchiego jest aktywne używanie mózgu.
Autor nie traktuje jednak aktywności intelektualnej jako biernego gromadzenia informacji. Skuteczniejsza stymulacja wymaga uwagi, wysiłku, uczenia się oraz podejmowania zadań, które są nowe albo stopniowo trudniejsze.
W tym kontekście ćwiczenia pamięci, łamigłówki czy zadania wymagające planowania mogą mieć sens, jeśli są częścią szerszego stylu życia.
Szczególnie ważne jest rozróżnienie między poprawą w konkretnej grze a ogólną poprawą wszystkich funkcji umysłowych. Samo osiąganie lepszych wyników w jednym programie treningowym nie musi automatycznie przekładać się na lepsze decyzje, pamięć w pracy czy sprawność w codziennym życiu. Książka jest cenna wtedy, gdy zachęca do szerszego rozumienia treningu nauki umiejętności, angażujących rozmów, czytania ze zrozumieniem, rozwijania zainteresowań i świadomego ćwiczenia koncentracji. Taka aktywność buduje nawyk poznawczy, a nie tylko wynik w zadaniu.
Fotuchi umieszcza trening umysłowy obok ruchu, snu i diety, dzięki czemu nie przypisuje mu nieuzasadnionej, samodzielnej mocy. Dla czytelnika oznacza to potrzebę wyboru praktyk, które są zarazem wymagające i trwałe. Najlepsze ćwiczenie nie musi być najbardziej efektowne, ale powinno być regularnie wykonywane i mieć związek z rzeczywistymi celami, takimi jak zapamiętywanie, skupienie lub sprawniejsze uczenie się. Na koniec. Plastyczność mózgu nie oznacza braku granic biologicznych. Tytułowe wzmacnianie mózgu opiera się na optymistycznym, lecz zasadniczo medycznym założeniu,
że zdolności poznawcze mogą się zmieniać.
Plastyczność mózgu oznacza, że doświadczenie, nauka i warunki biologiczne wpływają na funkcjonowanie sieci nerwowych także poza dzieciństwem.
Fotuchi wykorzystuje tę ideę, aby zakwestionować fatalizm związany ze starzeniem się i pamięcią.
Nie wynika z niej jednak, że każdą trudność poznawczą można odwrócić samodzielnie, albo że styl życia gwarantuje ochronę przed wszystkimi chorobami mózgu.
Właśnie to rozróżnienie jest potrzebne przy lekturze książek o poprawie sprawności umysłowej.
Zmiana nawyków może zmniejszać część modyfikowalnych obciążeń i poprawiać codzienne funkcjonowanie, ale nie zastępuje diagnozy w przypadku narastających problemów z pamięcią,
dezorientacji, zmian osobowości czy objawów neurologicznych. Autorowy nacisk na możliwość poprawy jest najbardziej użyteczny jako zachęta do wczesnego działania.
Zamiast czekać na wyraźny spadek formy, czytelnik może monitorować swoje nawyki i usuwać przeszkody dla koncentracji oraz regeneracji.
Książka wyróżnia się też próbą połączenia profilaktyki z poprawą aktualnego działania, a nie wyłącznie z lękiem przed demencją.
Jej podstawowa lekcja brzmi więc ostrożnie: możliwości mózgu są większe niż sugeruje bierność, ale rozsądny program powinien opierać się na dowodach,
indywidualnych ograniczeniach i współpracy z medycyną, gdy sytuacja tego wymaga. Podsumowując, Boost Your Brain będzie najbardziej przydatna dla osób,
które chcą uporządkować wiedzę o pamięci, koncentracji i profilaktyce poznawczej, bez ograniczania tematu do gier logicznych albo modnych preparatów.
Może zainteresować dorosłych w średnim wieku, osoby zauważające spadek energii umysłowej, a także bliskich ludzi dbających o zdrowe starzenie się.
Czytelnik zyskuje przede wszystkim ramę do oceny własnych nawyków. Zamiast pytać wyłącznie, jak szybciej zapamiętywać, może przeanalizować jakość snu, poziom ruchu, sposób odżywiania, stres i stopień rzeczywistego zaangażowania intelektualnego.
To praktyczna korzyść, ponieważ takie elementy są w dużej mierze możliwe do obserwowania i stopniowej zmiany.
Na tle wielu książek z gatunku poradników o mózgu publikacja Fotuchiego wyróżnia się neurologicznym punktem widzenia oraz naciskiem na powiązanie funkcji poznawczych ze zdrowiem całego organizmu. Nie prezentuje pamięci jako izolowanej umiejętności, ani nie stawia treningu mentalnego ponad ruchem, regeneracją i czynnikami naczyniowymi.
Jej wartość nie leży w obietnicy spektakularnej przemiany, lecz w spójnym przedstawieniu modyfikowalnych podstaw sprawności umysłowej.
Warto jednak czytać ją jako przewodnik po profilaktyce i codziennej higienie poznawczej, a nie jako zamiennik oceny lekarskiej.
Przy upoczywych lub nasilających się zaburzeniach pamięci, uwagi czy nastroju konieczna jest profesjonalna diagnoza.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Majid Fotuchi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.